Naraz ukazał mu się anioł pański, stojący po prawej stronie ołtarza kadzenia. Przeraził się na ten widok Zachariasz i strach padł na niego. Lecz anioł rzekł do niego: nie bój się, Zachariaszu. Twoja prośba została wysłuchana. Żona twoja Elżbieta urodzi ci syna, któremu nadasz imię Jan. Będzie to dla ciebie radość i wesele, i wielu z jego narodzenia cieszyć się będzie. Będzie bowiem wielki w oczach Pana. Wina i sycery pić nie będzie, i już w łonie matki napełniony będzie Duchem Świętym. Wielu spośród dzieci Izraela nawróci do Pana, Boga ich. On sam pójdzie przed nim w duchu i mocy Eliasza, żeby serca ojców nakłonić ku dzieciom, a nieposłusznych do usposobienia sprawiedliwych, by przygotować Panu lud doskonały. Oto słowo Pańskie.
Bracia
i siostry, w ciągu ostatnich 10 dni wszelkie media elektroniczne zajęte są tym, kto da lepszą i szybszą informację o wydarzeniach na Mistrzostwach Świata, które w tych dniach odbywają się w Brazylii. A wszystko w tym celu, aby jak najlepiej przyciągnąć uwagę słuchaczy czy też widzów. Wszystkie oczy świata są skierowane na wielkie gwiazdy piłki nożnej. Patrzy się na każdy ich krok. Powtarzane są najlepsze akcje i gole. I wydaje się, że w centrum znajduje się tylko sukces, a nie człowiek. Ponieważ tych, którzy tracą, nikt nie kocha. Interesującym jest również zauważyć, jak wiele czasu spędzamy przed małymi ekranami, czy to w domu, czy gdzieś na zewnątrz z przyjaciółmi. Najmniej 2 godziny przed meczem z towarzystwem przygotowujemy się, aby kibicować najmilszej reprezentacji. Po zwycięstwie zostajemy jeszcze przez kilka godzin, bez względu na to, kiedy mecz się zaczął. Ważne jest, by kibicować, by dodawać odwagi swojej reprezentacji, być częścią czasu, do którego należymy. Jednakże, gdy w niedzielę powinniśmy iść na mszę świętą, albo gdy zaczyna się wieczorna modlitwa, od razu chce nam się spać, albo mamy jakieś inne zajęcie. Ten entuzjazm kibica szybko opada. My jako katolicy wierzący powinniśmy być włączeni w sport, w naukę, kulturę, we wszystkie obszary życia ludzkiego, ponieważ Bóg dał nam tę ziemię, ten świat, abyśmy w swej wolności go kształtowali. Jednakże Bóg powinien być na pierwszym miejscu, a nie telewizor, komputer, komórka, czy też jakaś gwiazda piłki nożnej. Bo jeżeli Bóg nie jest Bogiem, człowiek również nie jest człowiekiem. Odbierane jest mu człowieczeństwo, traci kierunek i zaczyna kręcić się wokół samego siebie. Jeżeli Bóg jest na pierwszym miejscu, wszystko jest na właściwym miejscu. A jeżeli Bóg nie jest na pierwszym miejscu, nic nie jest na swoim miejscu. Oprócz tych, którzy zużywają czas nadaremnie, istnieją inni ludzie, którzy czynią wszystko we właściwym czasie. Kochają życie i właściwie wykorzystują dany im czas. Nigdzie im się nie spieszy, a zawsze wszystko zdążą. Czas, który został nam dany na tej ziemi, jest ograniczony i z tego powodu jest drogocenny i należy go wykorzystać. Pewne stare przysłowie mówi, iż każdy kawałek czasu jest kawałkiem złota. Zostaliśmy wezwani, by odnaleźć równowagę w codziennym życiu i pracy. I tak jak znajdujemy samo, powinniśmy znaleźć czas na modlitwę, na życie duchowe, ponieważ aby Bóg był bardziej obecny w naszych sercach i życiu, musimy więcej się modlić i więcej kochać, ponieważ dla tych, którzy kochają, wszystko staje się możliwe. Kto nie ma czasu na modlitwę, ten nie kocha Boga i ma nieustanne problemy ze sobą albo z innymi ludźmi. Po trochu wydaje się, że ta 33. rocznica objawień Matki Bożej mija w cieniu wspomnianych mistrzostw świata. Tu w Medjugorju Matka Boża nie mówi od kilku dni czy też miesięcy, lecz od 33 lat i wytrwale wzywa nas, abyśmy zdecydowali się na odpowiednie wartości, którymi są post, modlitwa, nawrócenie, przebaczenie, czytanie Biblii, spowiedź, msza święta. Przez Medjugorje przeszły miliony pielgrzymów. Tu zostało uzdrowionych tysiące wiernych z różnych chorób fizycznych lub duchowych. Setki kapłanów otrzymało swoje powołanie właśnie tu w Medjugorju. Miliony jest tych, którzy odnaleźli tu sens swego życia, którzy spotkali się ze swoją duszą, pojednali z bliźnimi i spotkali Boga. Z tego powodu ważne jest podkreślić, iż główny cel każdej pielgrzymki, więc i tej do Medjugorja, to spotkanie z Bogiem żywym, ponieważ po tym spotkaniu nic już nie jest takie samo, gdyż na świat zaczynamy spoglądać innymi, Bożymi oczyma. Jezusa w najbardziej doskonały sposób spotykamy w Eucharystii Świętej, następnie w Biblii i wszędzie, gdzie dwóch lub trzech zebrało się w Jego imieniu. Medjugorje nieustannie przypomina nam o miłości Bożej i miłosierdziu Bożym względem nas, bo jest źródłem piękna duchowego pokoju i skupienia. Medjugorje jest miejscem wiary i nawrócenia, a nawrócić się oznacza zmienić stary styl życia, porzucić grzech, egoizm, arogancję, pychę i wszystkie inne grzechy i zwrócić się ku pokorze, miłości, przebaczeniu i dobroci. Każde nawrócenie ma dwa kroki. Pierwszy to wyrzeczenie się grzechów, a drugi to otwieranie się na miłość Bożą. Nawrócenie składa się z tego, iż każdego dnia jeszcze bardziej kochamy Boga i ludzi, a wyrzekamy się grzechów, zwłaszcza tego, który często nas pokonuje. Należy powrócić do Boga, dokonać zwrotu, a to znaczy odwrócić głowę i serce od zła i zwrócić ku miłości Bożej i Jego obliczu. Jeżeli tego pragniemy, wszyscy podobnie jak święty Augustyn prosimy, Boże, spraw, abym był pełen cnót, ale jeszcze nie, bo jest czas, poczekaj jeszcze trochę, pozwól mi żyć jeszcze trochę, pozwól mi jeszcze trochę żyć w przyjemności. W ten sposób oszukujemy samych siebie i podążamy błędną drogą. Jezus powiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem. To jest droga, która prowadzi do Królestwa Bożego i innej drogi nie ma. Wszystko pozostałe jest błędną drogą. Dzięki Medjugorju wielu rozpoczęło nowe życie w duchu i prawdzie. I chciałbym dziś wieczorem podzielić się z Wami dłuższym świadectwem pewnego nawróconego kapłana z Ameryki, Johna Williego, który opowiada drogę swego życia, która była
1974
zawirowana. W czerwcu 1984 roku odwróciłem się plecami do Boga, kapłaństwa i Kościoła. Decyzja, by porzucić wszystko, co ceniłem do tej pory, nie przyszła w ciągu nocy. Podejmowałem tę decyzję w ciągu kilku lat i przysiągłem, że nigdy nie powrócę do Kościoła i kapłaństwa. W ciągu następnych 17 lat po opuszczaniu aktywnej służby kapłańskiej były trudne i pełne pokus. Ale po tym, jak podjąłem decyzję, nie było już powrotu. Kiedyś jeden z przyjaciół kapłanów zapytał mnie, czy kiedykolwiek myślałem o tym, by wrócić. Ceniłem jego troskę o mnie, ale powiedziałem, że to jest niemożliwe, ponieważ przestałem wierzyć. W sensie duchowym spadłem na samo dno. W marcu 1988 roku jeden z moich przyjaciół właśnie powrócił z Medjugorja. Opowiadał mi o 6 dzieciach, które twierdzą, że widziały błogosławioną dziewicę Maryję, która daje szczególne orędzia dla parafii i całego świata. W piękny sposób powiedziałem mu, że nie wierzę w objawienia ani w cuda. I na tym pozostało. Kilka tygodni później oglądałem program telewizyjny Pittsburgh Dziś. Druga część programu była poświęcona cudownym wydarzeniom w małej wiosce w byłej Jugosławii o nazwie Medjugorje. 4 osoby opowiadały o swoich doświadczeniach powiązanych z objawieniami. Jednym z nich był dziennikarz z telewizji w Pittsburghu. Było jeszcze 2 prawników, mąż i żona, jak i kobieta, która twierdziła, że za wstawiennictwem błogosławionej dziewicy Maryi została uzdrowiona ze stwardnienia rozsianego. Z nieznanego mi powodu zdecydowałem się nagrać ten program, aby później go obejrzeć. Tego wieczoru oglądałem tę kasetę nie raz, nie dwa, lecz 3. Po prostu nie mogłem przestać tego oglądać. Chciałem wiedzieć jeszcze więcej i pisałem do stacji telewizyjnej, prosząc o więcej informacji. Dzięki Medjugorju, to jest dokładnie łasce Bożej, powoli, ale pewnie moje życie zaczęło się zmieniać. Co wydarzyło się we mnie, ciężko jest to opisać, ponieważ nie wydarzyło się to regularną drogą. Nagle zrozumiałem, że ponownie wierzę. Nie było już wątpliwości ani pytań. Wierzyłem. Dzięki Bogu wierzyłem. Nie przystąpiłem do spowiedzi w ciągu ostatnich 18 lat i miałem potrzebę, aby powiedzieć o tym kapłanowi. Poszukałem franciszkanina w kościole w Pittsburghu i kiedy wyszedłem z kościoła, byłem czysty duchowo po raz pierwszy po wielu latach. Nie rozmyślałem o tym, aby powrócić do aktywnej służby i kapłaństwa. Byłem szczęśliwy i zadowolony z powodu mojej nowej, odnalezionej wiary. Czegoż więcej miałbym pragnąć? I wtedy się to wydarzyło. Był sobotni poranek, 24 września 1988 roku. Obudziłem się około 5:30 rano. Pierwsza rzecz, o której pomyślałem, to, że powinienem powrócić do kapłaństwa. Wydawało mi się to niczym sen, ale nie przestawałem o tym myśleć. Ta myśl, by powrócić do kapłaństwa, prześladowała mnie przez cały weekend. Poszukałem swego proboszcza i powiedziałem mu, co się ze mną dzieje. Wysłuchał mnie i powiedział, że zapyta. Zakładając, że zostanie to wszystko zapomniane za kilka dni, powiedziałem mu, żeby się nie spieszył. Byłem zadowolony z powodu swojej pracy i chciałem, aby tak zostało. Odczuwałem strach, zwyczajnie mówiąc. Proboszcz powiedział mi, że istnieje możliwość, abym powrócił do aktywnej posługi, ale musiałbym odnowić wiedzę teologii Pisma Świętego i prawa kanonicznego. Jeżeli to mi się uda, ponownie rozważyliby mój przypadek i podjęliby decyzję. W ten sposób rzuciłem pracę, zacząłem ponownie studiować i odnowiłem wiedzę w ciągu następnych 11 miesięcy. Pewnego dnia przyjąłem wiadomość od proboszcza, miał dobre wiadomości. Rzym pozytywnie odpowiedział na moje pytanie i zostałem przywrócony do aktywnej posługi kapłaństwa. Byłem bardzo szczęśliwy. Myślałem, że zacznę płakać. Czułem się tak, jak przed święceniami kapłańskimi w 1958. W lipcu 1993 pojechałem na pielgrzymkę do Medjugorja, aby podziękować Bogu i Matce Bożej za wiele błogosławieństw i łask, które przyjąłem. Zwieńczeniem mojej podróży było to, gdy wspiąłem się na Križevac i uklęknąłem, by Bogu podziękować za wszystko. Ogarnęła mnie wielka radość, a po mojej twarzy płynęły łzy radości. Bracia i siostry, to nawrócenie jest tylko jednym w szeregu tych, które wydarzyły się tutaj i które nadal mają miejsce. Bóg jest tym, który zmienia i nawraca serca ludzkie, a od nas wymagana jest tylko zgoda, to jest wypełnianie Jego woli, a wolą Bożą jest nasze zbawienie. Bóg niczego innego nie pragnie, jak tylko tego, abyśmy się zbawili i trwali we wspólnocie z Nim. Jezus z krzyża powierzył Maryję za matkę Janowi, wszystkim uczniom i nam, poprzez słowa: oto syn Twój, a Janowi powiedział: oto matka Twoja. Więc ona stała się matką całej ludzkości. Czasy, w których żyjemy, nie są wcale łatwe. Są kryzysy, młodzież znajduje się w trudnościach. Często stają się ofiarami zniekształconej miłości, która prowadzi do utraty szacunku wobec własnego ciała. Dorastają, wychowywani przez fałszywe wartości, okłamują samych siebie i innych i w ten sposób stają się przedmiotem zużycia. Atakowani ze wszystkich stron, stają się sierotami bez prawdziwej miłości. Matka jest matką również takich dzieci. Oręduje za nimi, kocha ich i obejmuje, pragnąc przywrócić ich do swego syna. Każda normalna matka jest filarem narodu i rodziny. Gdyby nie było matek, nie byłoby nas ani matczynej miłości. I z tego powodu każda matka powinna być kochana. Wszystko, co ma wartość względem naszych matek na ziemi, jeszcze bardziej łączymy z naszą matką w niebie, Maryją. Ona jest naszą orędowniczką i pośredniczką. Ona jest tą, która zawsze nas wzywa. Idźcie do mego Syna Jezusa. Prowadzi nas do jedynego i doskonałego źródła miłości. Ktokolwiek opowiedział się za Jezusem, nigdy nie pożałował. Bracia i siostry, każdy z nas jest wezwany, aby wkroczyć do szkoły miłości i pokory Matki Bożej i od niej pracowicie uczyć się, wyczytywać znaki czasów, przez które Bóg okazuje nam swoją wolę i swoją bliskość. Niech ona, Królowa Pokoju, pomoże nam, abyśmy jak najgłębiej wniknęli w tajemnicę Eucharystii, która jest znakiem nieustającej obecności Chrystusa między nami. Abyśmy to, czego doświadczyli, zawsze o tym dawali świadectwo. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja. Teraz powstajmy i wyznajmy wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego.